Nazywam się Radek Drzewiecki. Od ponad 16 lat prowadzę firmę Lean Passion. Zajmujemy się wzrostem efektywności procesów oraz zaangażowania pracowników. Dodatkowo jestem założycielem dwóch startupów technologicznych, Sherlock Waste i Linovatica Netflix dla biznesu. Robię to, co robię, ponieważ chcę, aby firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy. Dlatego dla mnie skuteczny menedżer to nie tylko taki, który osiąga cele, ale przede wszystkim robi to z ludźmi. Potrafi podłączyć ich do strategii firmy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak być skutecznym CEO, jak zwiększać efektywność, zaangażowanie, budować ponadprzeciętną zdolność do adaptacji i rozwijać się, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Hindus i Anglik lecą samolotem z New Delhi do Londynu. Podróż trwa kilka godzin, więc Anglik zaproponował grę i mówi do Hindusa: słuchaj, jestem najlepszym naukowcem w Anglii, wiem wszystko i chciałbym się z tobą zmierzyć w taką grę, zobaczmy, kto ma rację. Hindus niewzruszony próbował położyć się spać, ale ten Anglik mówi do niego: słuchaj, ja naprawdę jestem najlepszym naukowcem w Anglii, jak nie na świecie, i zagrajmy w tę grę. Gra polega na tym, że ja ci zadam pytanie i jak nie odpowiesz, to płacisz mi 5 rupis, a jak ty mi zadasz pytanie i ja nie odpowiem, to ja ci zapłacę 5000 rupis. No i Hindus tak patrzy na zegarek, kilka godzin podróży przed nim, i mówi: no dobra, nie chce mi się teraz spać, to zagrajmy. No i Anglik zadaje pierwsze pytanie. Jaka jest odległość pomiędzy planetą Ziemią a Słońcem? No i Hindus tak wyciąga leniwie z kieszeni 5 rupis, mówi: nie wiem. Anglik mówi: jest, jeszcze nikt ze mną nie wygrał w grę, zobaczmy, kto ma rację. Jestem najlepszym naukowcem i nie dam nikomu zwyciężyć. No i Anglik mówi: teraz ty, zadaj mi pytanie. No i Hindus tak patrzy na niego, patrzy i mówi tak: co to za zwierzę, które wchodzi w górę, ma 3 nogi, a schodzi z góry, ma 4 nogi? Anglik rozgląda się, szuka w głowie, poprosił audiencję u pilotów, zużył wszystkie środki z karty kredytowej, bo połączył się ze swoimi kolegami profesorami, przeszedł się po samolocie, wyrywa sobie ostatnie włosy z głowy i nie wie absolutnie, jak odpowiedzieć na pytanie, co to za zwierzę, które wchodzi w góry, ma 3 nogi, a schodzi z gór i ma 4 nogi. No i tak nerwowo odlicza 5000 rupis, przekazuje Hindusowi, Hindus wziął pieniądze do kieszeni i poszedł spać. Anglik wściekły mówi: słuchaj, jeszcze nikt ze mną nigdy nie wygrał w grę, zobaczmy, kto ma rację, więc powiedz mi, co to jest za zwierzę, które wchodzi do góry, ma 3 nogi i schodzi z gór, ma 4 nogi. A Hindus leniwie wyciąga 5 rupis, mówi: nie wiem. Moi drodzy, cześć, dzień dobry. Ta opowieść pochodzi z mojej książki. Nie ja jestem jej autorem absolutnie, tylko Gao Gopal Prabhu. To jest taki indyjski mentor, bardzo fajny gość przy okazji. Polecam wam wpisanie w YouTube filmu, zwłaszcza dla tych z was, którzy mają nie najlepszy dzień albo się zamartwiają ciągle. Film wystarczy wpisać Then Why Worry? Na YouTubie, tak? I zobaczycie minutowy film, jak facet opowiada o algorytmie, dlaczego nie warto się zamartwiać. Może też podłączę tutaj link w opisie tego podcastu. Słuchajcie, jest 6 rano. Nagrywamy kolejny odcinek. To już będzie 55, powiem to swój, nie? Odcinek 55. Przywództwo menedżerów liniowych. Moi drodzy, dlaczego powiedziałem tę historię? Dla mnie to jest historia o ego menedżerach, tak? Jeśli miałbym wybrać największy problem organizacji, ktoś by mnie poprosił, żebym powiedział o jednym problemie, to jest przywództwo menedżerów liniowych. W Polsce, tak sobie kalkuluję, jest od 2 do 2,5 miliona bezpośrednich przełożonych pracowników. Niektórzy z was nazywają ich szefami zespołów, niektórzy liderami zespołów, niektórzy menedżerami liniowymi, więc ja ich dzisiaj będę nazywał, pozwólcie, menedżerami liniowymi. Czyli ci ludzie, którzy piszą urlop, nie? I na mojej liście killerów efektywności i zaangażowania 3, pierwszy jest my i oni, silosy horyzontalne, więc mówiłem w poprzednim odcinku, tym dłuższym, o kulturze organizacyjnej, że bardzo ważne jest, żeby organizacja miała wyraźną tożsamość, żeby nadawać sens istnienia i żeby podłączać ludzi do tego sensu istnienia. I ponieważ większość organizacji jest hierarchiczna, namawiam was do tego, żeby po prostu robić to poprzez świadome przywództwo menedżerów liniowych, menedżerów tych, właściwie w każdej pozycji menedżerskiej w organizacji, w tej naszej hierarchii. Czyli my i oni, silosy horyzontalne, to jest pierwszy problem biznesowy, o którym mówię. Drugi problem biznesowy to są opinie zamiast faktów. I trzeci problem biznesowy, dla mnie największy, mający najbardziej negatywne konsekwencje zarówno dla zaangażowania i efektywności, jest improwizowane przywództwo. I dlaczego ta historia o Indusie i Angliku, którzy lecą samolotem? Dlatego, że właśnie to improwizowane przywództwo nazywam ego-managerem. Ego-managerowie to są menedżerowie, którzy absolutnie nie wiedzą, jak przewodzić, jak zarządzać ludźmi. Jest istotna różnica pomiędzy przywództwem i zarządzaniem. Dzisiaj ją na pewno po raz kolejny powtórzę. Ale boją się przyznać, ponieważ naokoło słyszą, że wszyscy wszystko wiedzą, więc co się będą sami wygłupiać, nie? Dodatkowo, jak weźmiemy pod uwagę sposób nauki, dostarczania wiedzy, czy też wychowania w większości z nas, to jest to tak zwana szkoła pruska, czyli jedna osoba ma rację, a pozostali się zgadzają. W związku z tym jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nie wolno absolutnie pokazywać, że czegoś nie umiem, czegoś nie wiem, bo to jest oznaka słabości i początek konfrontacji, jak to nie wiesz, to jak ty jesteś liderem i tak dalej. W związku z tym wszyscy wiedzą wszystko, tak? Słuchają mądrych podcastów, ludzi, których takich jak Radek Drzewiecki, którzy się wymądrzają podczas tych podcastów, w związku z tym, no co, ja się będę wygłupiał, no przecież przywództwo to jest proste, nie? No i większość liderów. Ostatnio miałem taką burzliwą rozmowę z jednym z naszych menedżerów, że on uważa, że ten problem, o którym ja mówię, to jest tylko młodych liderów dotyczy. Ja mówię, chyba oszalałeś. Nie? Niekoniecznie mam rację, ale 90% menedżerów liniowych, menedżerów średniego szczebla na pytanie, jak motywujesz ludzi, odpowiada: ja normalnie. Nie? Dlaczego? Dlatego, że ciężko się przyznać, że jednak nie do końca wiem, nie? I namawiam was bardzo serdecznie, drodzy menedżerowie, drodzy właściciele firm, drodzy CEO-si, członkowie zarządu, żebyście przestali myśleć o tym, że menedżerowie w waszej firmie myślą tak jak wy. I te podstawowe rzeczy, które wam się wydają rzeczami bardzo prostymi, sposób komunikacji z ludźmi, sposób dawania informacji zwrotnej, sposób opowiadania o kontekście biznesowym, nawet poziom zaangażowania emocjonalnego tego menedżera nie jest taki sam jak u was. To wam gwarantuję, tak? I bagatelizowanie tej sprawy kończy się tragedią, dlatego że korelacja oceny swojego własnego szefa z tym, jak się ludzie czują w pracy, jest po prostu bezdyskusyjna. Ja zaraz przytoczę jeszcze raz te liczby, bo w wielu odcinkach mówiłem o tym. Natomiast pozwólcie, że jeszcze raz powiem o tej mojej piątce skutecznego CEO Anno Domini 2022. Pierwszą rzeczą, którą powinniście robić, jest refleksja tożsamościowa i strategiczna. Dlaczego refleksja tożsamościowa? Bo mówiłem w poprzednim odcinku, tym długim oczywiście, że jednym z trzech głównych powodów odejść ludzi z pracy jest to, że oni uznali, że miejsce, do którego przyszli, nie jest ich. Dlaczego połapali się tak późno? Dlaczego, że większość organizacji nie daje wyraźnego znaku na początku drogi pracownika, w ogóle w każdej drodze pracownika, jakie są tutaj w ogóle zasady w tej firmie? Może spłaszczyłem to trochę zasady, ale dlaczego ta firma istnieje, do czego dąży, czym się charakteryzuje. Czyli mówimy tutaj o DNA organizacji, by ludzie uczciwie mogli podjąć decyzję, tak, to jest moje miejsce, moje przekonania się pokrywają z tymi przekonaniami tej firmy, moje wartości są spójne, chcę być w tej organizacji, ponieważ pasuje mi to, w jaki sposób ta firma działa i co sobą reprezentuje i że jestem wszystkim autentyczna. I druga rzecz, o której dzisiaj porozmawiamy, to jest właśnie przywództwo menedżerów liniowych. Czyli jak spowodować, żeby ludzie, od których bardzo dużo zależy, których wasi pracownicy spotykają częściej niż rodzinę, niż drugie połówki, po prostu przestali działać poprzez trzymanie kciuków, nie? Jak motywujesz ludzi? Ja normalnie, a pani? Ja też normalnie, a pan? Ja też normalnie, tak? Trzeci to jest zrozumienie firmy, procesów i gęba. Czwarty to jest koncentracja na produktywności. Piąty to jest ciągłe doskonalenie, rozwój, nauka. Moja pasja, nasza pasja w organizacji to jest organizacja ucząca się, tak? Czyli moim zdaniem absolutny trend, do którego trzeba będzie się wpisać, czyli organizacja, która non-stop się doskonali, non-stop się rozwija. Jest głodna wiedzy, ale nie właściciel firmy, tylko 80% bym powiedział tej organizacji. Skupmy się dzisiaj, tak jak powiedziałem, na numerze 2, czyli przywództwie menedżerów liniowych. Ja tylko przytoczę, w naszym badaniu z 2021, które odbyło się dokładnie rok temu, przy okazji dobra wiadomość jest taka, że robimy nowe badanie, my określaliśmy, jaki wpływ ma ocena lidera na satysfakcję z pracy, na skłonność do polecenia pracodawcy, motywację i prawdopodobieństwo odejścia z pracowników. Jak pamiętacie, w próbie badawczej było 1000 osób i te 1000 osób... Na pytanie, czy polecasz pracę ze swoim szefem, 410 powiedziało, że nie. Tak? I my sprawdziliśmy, jaki procent tych ludzi jest zadowolona z pracy, znaczy, przepraszam, niezadowolona. 70% osób, która nie poleca swojego bezpośredniego przełożonego, jest niezadowolona z pracy. 70% nie poleci pracodawcy. 57% nie jest zmotywowana i 62% osób deklaruje, że odejdzie z pracy w ciągu 12 miesięcy. Na drugiej stronie mocy są promotorzy lidera, czyli ci ludzie, którzy polecają pracę ze swoim szefem, ich jest 330, pozostała część to są neutralni. I teraz zwróćcie uwagę na to. 59% osób, która poleca pracę ze swoim szefem, jest zadowolona z pracy. 65% poleci pracodawcę, 60% jest zmotywowana i 68% pozostanie pracy po roku. Widzicie, te wyniki są bezdyskusyjne, dlatego nie dziwcie się, że w swoich firmach będziecie mieli różny poziom motywacji lub różny poziom rotacji. Dlatego, że 62% krytyków lidera deklaruje, że odejdzie z pracy, przy 68% promotorów lidera, którzy deklarują, że z pracy się nie ruszają. To nie znaczy, że my mamy stygmatyzować tych liderów, to nie znaczy, że mamy ich zwalniać. Chodzi o to, żeby im pomóc, bo oni niespecjalnie udają, że wiedzą, jak to robić. To nie chodzi o to, że ja chcę wszystkich do jednego worka wrzucić i powiedzieć, ludzie są głupi, nie potrafią tego robić. Nie. Tym ludziom trzeba pomóc, bo to jest dla nich ogromny stres, że ktoś się dowie. Ja uważam, że to jest jeden z największych, głównych problemów organizacji. Nie to, w jaki sposób ten lider zarządza na co dzień, tylko to, że on się boi przyznać, ona boi się przyznać, że nie wie, w jaki sposób przewodzić ludziom, że nie wie, w jaki sposób zarządzać zespołem i że ktoś się dowie, że on nie wie. To jest ogromny stres, dlatego jak ten naukowiec opowieści na samym początku, po prostu stara się wszystkim pokazywać naokoło, że wszystko wie, że jest przygotowany, że na pewno mu pójdzie, żeby go nie zwalniać, bo on przecież jest przygotowany do swojej pracy. Tak? Dlatego podstawą jest to, żebyśmy zrozumieli, i Kotter tutaj fajnie powiedział, ja na tej podstawie większość swoich wystąpień pokazuję, czy też w książce, że przywództwo i zarządzanie to są dwie różne rzeczy i są trzy błędy w postrzeganiu tych dwóch definicji, tak? Pierwsze, posługiwanie się terminami przywództwo i zarządzanie naprzemiennie pokazuje to, że nie rozumiemy istotnej różnicy pomiędzy przywództwem a zarządzaniem oraz zadań, jakie pociąga ze sobą każda z tych ról. Po drugie, przywództwo jest zarezerwowane dla top managementu, a zarządzanie dla wszystkich szczebli kierownictwa, które znajdują się poniżej tego poziomu. I po trzecie, myślimy o przywództwie pod kątem cech osobowościowych, zwykle utożsamiając je z charyzmą i prowadzi to do logicznej konkluzji, że tylko ludzie obdarzeni charyzmą mogą odgrywać rolę przywódcze. I to są trzy najważniejsze błędy, jeśli chodzi o rozumienie przywództwa i zarządzania. I ten sam Kotter ma bardzo fajne definicje przywództwa i zarządzania. Przywództwo to prowadzenie firmy w przyszłość, wykorzystywanie nadarzających się szans, wybieranie tych najlepszych, a zarządzanie to zespół procesów, które sprawiają, że firma działa sprawnie, w sposób przewidywalny, to planowanie, budżetowanie, zatrudnianie ludzi, mierzenie wydajności, rozwiązywanie problemów. I to jest Kotter. Tak? Więc Kotter również powiedział o tym, że my potrzebujemy mistrzowskiego przywództwa na każdym poziomie organizacji i bardzo dobrego zarządzania na każdym poziomie organizacji. Więc jak weźmiecie sobie wszystkie szczeble szefostwa w waszej firmie, czy to zarząd, ludzi, dyrektorów, menedżerów, kierowników, w zależności od tego, ile macie tych szczebli, to trzeba zadbać o to, żeby przywództwo było mistrzowskie, przepraszam, a zarządzanie było po prostu skuteczne. Ja bardzo często mówię o tym, że przywództwo ma być świadome, to znaczy ja wiem, co ja robię i jaki to ma mieć wpływ na środowisko pracy, na atmosferę, na to, czy udało mi się zbudować poczucie przynależności, a zarządzanie ma być nieprzypadkowe, ma być planowane, ma być rozbite na interwały czasowe, ma być skoncentrowane na tu i teraz, i ma być skupione na właśnie delegowaniu, na rozwiązywaniu problemów, na mierzeniu wydajności, na dawaniu informacji zwrotnej, na powodowaniu, że to koło się kręci, tak? I teraz, zanim przejdziemy do moich definicji przywództwa, tego się nie mogłem doczekać, bo jak ten angielski naukowiec też mam takie ego, nie? Ale większość aktualnych definicji, które słyszymy, które obiły mi się o uszy, czy też zrozumienia przywództwa, jest egocentryczna. I to mnie trochę wkurza. Menedżer mówi, idźcie tam, lider mówi, za mną, nie? Wiecie, i to pokazywanie tych różnic, nie? A dlaczego w ogóle to przywództwo ma być skoncentrowane na tym człowieku? Dlaczego lider jest centrum uwagi? Moim zdaniem nie oddaje to właściwej roli szefa w organizacji na każdym szczeblu. Według mnie powinno być tak, patrzcie, to jest nasza misja, wizja, strategia, kultura organizacyjna, ten kontekst, te fundamenty, o którym powiedziałem. Naszą rolą jako zespołu jest to wspierać. Ja jako menedżer bardzo w to wierzę i to utożsamiam się z tym. I teraz porozmawiajmy o tym, jak my jako zespół możemy to wspierać, ponieważ pracujemy w tej firmie. To ilu menedżerów tak zrobi? To tylko ci, co przepracowali to na poziomie A, postawy, B, świadomości roli i C, zdecydowali, że chcą tę rolę pełnić. Tak? Dlatego ja jestem przeciwnikiem definicji przywództwa, która mówi za mną, lider wyznacza kierunek i mówi do ludzi, idziemy tam i tak dalej. Dla mnie definicja przywództwa numer jeden, główna, którą stosuję, że przywództwo to umiejętność podłączania ludzi do firmy. Do kontekstu biznesowego. Każda firma ma jakiś kontekst biznesowy. W niektórych organizacjach to są cele strategiczne, w niektórych to jest strategia, w niektórych to jest strategia i kultura i sposób działania, w niektórych to jest misja. I chodzi o to, żeby lider zrozumiał kontekst biznesowy i świadomie podłączył do niego ludzi. Czyli nie mówi za mną, tylko mówi idziemy w kierunku tego, co wyznaczyła sobie ta organizacja jako fundament działania. I dla mnie to ma sens. A zarządzanie to sposób pracy po prostu takiego szefa na co dzień. I ono nie powinno być improwizowane. Znajdziemy taki odcinek, o którym powiem, o tym Runners, Repeaters, Strangers jeszcze raz, ale dzisiaj skupimy się na przywództwie. Więc biorąc pod uwagę piramidę Maslowa, gdzie mamy na pierwszym poziomie potrzeby fizjologiczne, na drugim potrzeby bezpieczeństwa, które w pandemii bardzo mocno się zarysowały, że trzeba było je wzmacniać, to w środku tej piramidy jest coś, na czym po pierwsze można zbudować dużą przewagę konkurencyjną, a po drugie, ja bym tego uczył w pierwszej kolejności menedżerów, liniowych menedżerów średniego szczebla, wszystkich menedżerów, to jest potrzeba przynależności, akceptacji, miłości, przyjaźni, przynależności do grupy, bo ludzie chcą być w jakimś zespole, tak? I tym zespołem z punktu widzenia dużego obrazka jest firma, z punktu widzenia mniejszego obrazka jest zespół, tak? Więc ja jestem również zwolennikiem posiadania mini takiego purpose dla zespołu, który wspiera purpose firmy i dopiero czwarty poziom są potrzeby uznania, a piąty jest potrzeby samorealizacji. Się śmieję, że piramida Maslowa w nowoczesnych organizacjach ma poziom jeszcze szósty, który się nazywa benefity, ale to jest tak naprawdę chodzenie na skróty, nie? Ja naprawdę nie jestem przeciwnikiem benefitów, ale traktuję jako dodatek, bo w cudzysłowie dla mnie benefitem dla pracowników jest zaufanie, tworzenie atmosfery, budowanie tożsamości organizacji, w którym ludzie mogli podjąć decyzję, że chcą tutaj być lub nie. I dla mnie takie przywództwo będzie przywództwem empatycznym, tylko w zrozumieniu empatii, o której ja tutaj mówię, to jest sprawienie, że ludzie mogą podjąć decyzję, czy chcą tutaj być, czy nie. Czyli patrzenie na perspektywę drugiego człowieka z perspektywy lidera jest stworzeniem mu takich warunków, w których on może świadomie podjąć decyzję, że chce tutaj być czy nie. Przy okazji trzecim powodem odejścia ludzi z pracy, jak pamiętacie z badań McKinsey'a, jest to, że ludzie się ogarnęli, że miejsce, w którym pracują, to nie jest miejsce, z którym się utożsamiają. Dlaczego się to wydarzyło po pół roku, po paru miesiącach? Dlatego, że na rozmowach rekrutacyjnych prawdopodobnie nie widzieli tego kontekstu, albo firma mówiła, jest fajnie, przyjdź. I ta wyrazista organizacja, ta tożsamość, o której mówiłem w kontekście moich klientów, skrajnie różnych, nie chodzi o to, że macie mieć takie same wartości jak inni, tylko mieć wartości, w którym po prostu firma żyje, w którym ci ludzie podjęli decyzję, że chcą być. I dlatego tak bardzo ważne jest świadome przywództwo na każdym szczeblu organizacji. Czyli moja podstawowa definicja przywództwa, którą używam i odmieniam przez wszystkie przypadki, to jest przywództwo, to jest umiejętność podłączenia ludzi do firmy. Czasami mówię, że przywództwo to jest umiejętność podłączenia ludzi do zespołu swojego, a dopiero później do firmy, dlatego że menedżerom liniowym jest to zrobić łatwiej. Okay? Więc, moi drodzy, Dodatkowo mam jeszcze dwie dodatkowe definicje przywództwa. Dodatkowo mówię czasami, że przywództwo to umiejętność dawania ram, gdzie trzeba, oraz wolności, gdzie trzeba. I tak jak powiedziałem, to jest druga definicja, którą czasami stosuję. I ramy to jest właśnie kultura organizacyjna, strategia, sposób działania zespołu, skaskadowane i tak dalej, i tak dalej. I trzecia definicja przywództwa, którą bardzo często stosuję, to jest przywództwo to odrabianie zaległości w kontekście budowania świadomego zespołu, świadomego tego, na co się piszą i w czym uczestniczą. Dlatego, że jedną z podstaw motywacji, oprócz rozwoju osobistego i autonomii, jest cel większy niż my sami, czyli ten purpose, tak? Czyli coś, co możemy ustalić na poziomie i firmy, i zespołu. Reasumując, trzy definicje przywództwa, które w mojej ocenie pasują bardzo mocno do roli, najważniejszej roli, czyli podłączania ludzi do organizacji, nie roli egocentrycznej, chodź za mną, bo ja wyznaczam wszystkie, wiecie, kierunki, to pierwsza, umiejętność podłączenia ludzi do firmy. Druga, przywództwo to jest umiejętność dawania ram, gdzie trzeba i wolności, gdzie trzeba. I trzecia, odrabianie zaległości w kontekście budowania świadomego zespołu, tak? I cztery pytania, jakie powinniście zadać liderom zespołów, menedżerom liniowym. Oczywiście po upewnieniu się, że rozumieją kontekst organizacji. Dajmy na to, że waszym kontekstem organizacji jest strategia, która kończy się jakimiś celami strategicznymi. Jest na przykład misja, wizja i są wartości. Tak, są wartości, DNA, w jaki sposób współdziałamy ze sobą, w jaki sposób działamy jako organizacja. Okay? I upewniliśmy się, że nasi menedżerowie rozumieją te wartości, rozumieją misję, rozumieją wizję. To pierwsze pytanie, jakie ludzie powinni sobie zadać, na ile twoi szefowie chcą być menedżerami w tej firmie w ramach obecnej strategii, kultury, sposobu jej działania? Przy okazji uważam, że 15-20% ludzi męczy się w tej roli. I to jest pierwsze pytanie, nie co oni powinni potrafić, żeby podłączyć ludzi do strategii firmy, tylko pierwszym pytaniem absolutnie jest to, czy chcesz? Czy chcesz? Tak? Dlatego, że jeżeli nie chcesz, i to jest też taki moment, w którym doprowadzasz do sytuacji, to jest tak naprawdę trudny moment, bo pójście do ludzi i powiedzieć, hej, hej, zobacz, to jest nasza misja, wizja, strategia, chcesz być menedżerem? To wszyscy powiedzą oczywiście, że tak. Trzeba znaleźć sposób. Chodzi o to, żeby ludzie zrozumieli kontekst działania tej organizacji, żebyś nie popuszczał jako CEO i powiedział, to jest nasza misja, wizja, strategia, cele, wartości, zrobiliśmy to z ludźmi i basta. Nie ma tutaj dyskusji żadnej. I teraz ty jako menedżer masz trochę większą odpowiedzialność niż pracownicy i od ciebie będę oczekiwał, żebyś spowodował, że ci ludzie czują to, że chcą w tym być lub nie. Więc najpierw ty zdecyduj, czy chcesz być menedżerem. No, powiedziałem to w takiej formie konfrontacyjnej, w ogóle nie o to mi chodziło, nie? Czyli na ile twoi menedżerowie, szefowie zespołów chcą być menedżerami w tej firmie w ramach tej strategii, w ramach tej kultury, w ramach tego sposobu działania, okej? Dlatego bardzo często, jak porównują ludzie menedżerów, czy jest taki, owaki, czy w mojej firmie jest dobry i tak dalej, ja uważam, że to jest bez sensu, bo benchmarki są idiotyczne, ponieważ jeden menedżer będzie się świetnie sprawdzał w tej firmie, a drugi nie. I uważam, że pierwszy punkt takiej selekcji, tak ja bardzo lubię to słowo, selekcja to jest wspólne podjęcie decyzji, czy chcę tutaj być lub nie, jest właśnie świadome podejście, i to jest świadome przywództwo, świadome podjęcie decyzji przez tego menedżera, dobra, ja chcę być szefem w tej firmie. Jak już podjął decyzję, że chcę być szefem w tej firmie, to co przepracowujemy w drugiej kolejności, to jest druga perspektywa, drugie pytanie, jak rozumiesz swoją rolę w organizacji i swoją odpowiedzialność związaną z pełnieniem tej roli? Czyli znowu, bierzesz ramy, które są kultura organizacyjna, strategia, to co tam macie, co jest dla was ważne w organizacji i mówisz, jak ty rozumiesz swoją rolę w tej organizacji, odpowiedzialność związaną z pełnieniem tej roli, to trzeba przepracować z tymi grupami menedżerów. Okay? W poprzednim odcinku mówiłem wam, że bardzo ważne jest być w gęba, to jedną z podstawowych rzeczy, którą robi się w tym kontekście, to jest pójście do gęba, do tych menedżerów i spędzenie z nimi czasu. Okay? Poświęcenie im uwagi, zobaczenie ich perspektywy. Przecież oni są jak w imadle, w pozycji rekina od poniedziałku do piątku dowożą i jeszcze się telepią, czy na pewno robią to dobrze, bo pamiętacie, że przecież wszyscy muszą udawać. Nie? To jest ogromny stres. Okay? Pierwsze pytanie, czy chcesz być liderem w tej organizacji? Drugie pytanie, jak rozumiesz swoją rolę w tej organizacji, w kontekście tej strategii, w kontekście tej kultury? I trzecie pytanie, czy rozumiesz oczekiwania pracowników względem firmy oraz ciebie jako lidera? Czy my wiemy, czego potrzebują ludzie w tej konkretnej firmie, w tej, od ciebie jako szefa, by się dobrze czuć w tej organizacji i by świadomie wspierać kontekst biznesowy tej firmy. I jeżeli nie macie zbadanych takich voice of the employee, jak ja to mówię, czyli znowu nie macie nie tylko hipotez, ale nie macie tez, zweryfikowanych hipotez, gęba i nie tylko badaniami, ale fizycznym przebywaniem z ludźmi, czego oni oczekują od organizacji, to z pomocą może wam przyjść te 7 czynników, które my mówimy, mających związek z satysfakcją z pracy. Numer 1, dobry lider, który tworzy przyjazną atmosferę. Numer 2, bezpieczeństwo zatrudnienia. Numer 3, zgłaszanie, rozwiązywanie problemów boskie. To jest numer 4, atrakcyjne wynagrodzenie. Numer 5, rozwój, nauka. Numer 6, poczucie przynależności, wpływu. Numer 7, work-life balance. I teraz bardzo ważną rzeczą, że po tych 2 pierwszych pytaniach, czy chcesz być liderem, czy rozumiesz swoją rolę, to trzecie jest, czy ty rozumiesz, czego ludzie oczekują od pracy i czego oczekują od ciebie jako szefa. I pokazanie tego liderowi powoduje, że jego przywództwo jest bardziej świadome, bo on rozumie 7 oczekiwań pracowników względem jego jako lidera i dodatkowa wisienka na torcie jest to, że nie traktuje wymówki w postaci moja firma za mało płaci ludziom, w związku z tym ja nie mogę ich motywować, ponieważ widzi, że jest jeszcze pozostałe 6 aspektów, a na pierwszym miejscu czynników, które ma ją związek z satysfakcją z pracy, pamiętajmy, że to jest związek zależny, współzależny, bo to są korelacje Pearsona, jest dobry szef, bezpośredni przełożony, który tworzy przyjazną atmosferę. Druga rzecz, którą pokazujemy takiemu liderowi, to pokazujemy, jakie 10 oczekiwań mają pracownicy względem lidera. No i tutaj mówimy, ma wysokie standardy moralne i etyczne, szanuje innych ludzi, otwarty na pomysły inicjatywy pracowników, zapewnia przestrzeń do popełniania błędów uczenia się, komunikuje się często i otwarcie, stwarza warunki do otwartego mówienia o problemach, wspiera w ich rozwiązywaniu, utożsamia się z organizacją, buduje poczucie przynależności do organizacji, opiera się na faktach, nie na opiniach, zaangażowany w rozwój pracowników. Okej? I dobrą wiadomością jest to, że na tej próbie 1000 osób, które mówiłem wam w 2021, Polacy oceniają swoich liderów bardzo źle. Tak? Jedynym małym plusikiem, gdzie w tych oczekiwaniach wobec lidera jest, szanuje innych ludzi, to jest plus 6. Reszta jest oceniana na negatywnie. Dlaczego to jest dobra wiadomość? Dlatego, że jeżeli przepracujecie fundamenty przywództwa na każdych szczeblach organizacji, a przede wszystkim na najniższym szczeblu zarządzania, mówię tutaj o bezpośrednich przełożonych pracowników, to okazuje się, że nagle może być mniejsza rotacja, okazuje się, że nagle może być wyższy wskaźnik zaangażowania, nie? I ja wiem, że wszyscy wiecie o tym, że to jest jeden z największych problemów organizacji, tylko większość organizacji, wybaczcie, zabiera się do tego jak pies do jeża, czyli na przykład robi akademie liderskie, które są skoncentrowane na kompetencjach, a nie na postawie. A jeszcze raz powtarzam, pierwsze pytanie, czy ty w ogóle rozumiesz strategię tej firmy, kontekst biznesowy, misję, wizję i czy chcesz być liderem w tej organizacji, jeśli twoją główną rolą jest podłączanie ludzi do tego kontekstu? 2. Czy rozumiesz właśnie swoją rolę w organizacji, w jaki sposób będziesz podłączał tych ludzi i czy rozumiesz obowiązki i odpowiedzialność, która jest związana z tą rolą? 3. Czy rozumiesz oczekiwania pracowników względem firmy oraz ciebie jako lidera? Jeśli ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy i wnioski, które przed chwilą wam mówiłem, nie są dla was wystarczające, to idźcie do gęba. Zrozumcie perspektywę pracowników albo zróbcie u siebie wywiady, badanie, czego ludzie oczekują od szefa. Tak, na pewno jest taka wiedza. Ja przy okazji uważam, że jeżeli chcecie podejmować jakieś decyzje, to powinny być 3 źródła informacji. Minimum 3, na przykład 1 ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy, 2 wywiady z pracownikami, 3 badanie, 4 bezpośrednie obserwacje w gęba i patrzenie na to, czego ludzie, z czym ludzie borykają się na co dzień i jak moglibyśmy im pomóc czuć się w tej pracy lepiej. I 4 pytanie, jak już zrobimy to wszystko, to jest w jaki sposób podłączysz zespół do kontekstu organizacji. I tu uważam, że bardzo trudno jest liderom, menedżerom bezpośrednim przełożonym pracowników podłączyć ludzi do misji, wizji, strategii organizacji w sposób bezpośredni, dlatego bardzo namawiam do tego, żeby robić w organizacji Network of Teams, gdzie liderzy robią w ramach kontekstu biznesowego organizacji kontekst zespołowy i odpowiadają sobie na 4 takie pytania. Biorą swój zespół i wiecie, to się przepracowuje z nimi, uczymy ich tego, biorą swój zespół, na przykład na nieformalne spotkanie przy pizzy i zadają im takie pytania. Jaka jest nasza rola w firmie? pokazując kontekst. Zobaczcie, ta firma ma taką misję, ma taką wizję, ma takie cele, ma taką kulturę organizacyjną, to jak my jako zespół mamy zamiar to wspierać? Wiecie, jak to super działa? Ci ludzie nie mówią, daj mi spokój. Oni naprawdę chcą w tym uczestniczyć, bo ludzie nie mają złych intencji, nie? Drugie pytanie, jakie namawiam lidera, które ma zadać swoim zespołowi, to jest, dlaczego działamy jako zespół? I zespół ma odpowiedzieć jedno zdanie. Przy okazji to jest mini misja, nie? Trzecie pytanie, jak wspieramy cele strategiczne? Czwarte, jak współdziałamy? Jakie mamy zasady współpracy, jakie mamy reguły? Ja do tego, żeby zrobić ten, że tak powiem, kontekst zespołowy, używam narzędzia 5R, nie? Gdzie firma wpisuje, gdzie zespół wpisuje sobie kierunek, ramy, role, reguły, relacje i mamy po prostu, ludzie nie muszą się domyślać, bo dla mnie jednym z największych prezentów, jakie świadomy menedżer może zrobić swoim pracownikom, to jest prezent w postaci, że nikt niczego nie musi się domyślać i w związku z tym moi ludzie podjęli decyzję, że chcą być tutaj, że chcą w tym brać udział. I jak zrobimy te fundamenty, pamiętajcie, że mówiłem, że przywództwo to jest odrabianie zaległości, to łatwiej nam po prostu będzie zarządzać. Czyli moi drodzy, numer dwa na moich obszarach koncentracji skutecznego CEO 2022 po refleksji tożsamościowej i strategicznej jest przywództwo menedżerów liniowych. 90% menedżerów na pytanie, jak motywujesz ludzi, odpowiada normalnie. Dodatkowo ego nie pozwala im się przyznać do tego, że robią coś źle. W związku z tym przyjmują pozycję na rekina, wiecie, płetwa na grzbiecie i od poniedziałku do piątku dowożą jak najlepiej, jak potrafią i z dobrą intencją. Zatrzymajmy się na chwilę, zadajmy tym liderom cztery pytania. Po pierwsze, czy chcesz być liderem w tej firmie? Nie bezpośrednio tego się tak nie robi, na to trzeba znaleźć sposób, tak? Jeżeli chcecie i przekonuję was to, co mówię, to zapraszam do współpracy na leanpassion.pl. Jest taki przycisk bezpłatna konsultacja. Jeśli macie takie wyzwania i chcielibyście budować świadome przywództwo na każdym szczeblu organizacji i akurat nie jesteście zwolennikami akademii kompetencji, tylko po prostu zrobienia tego w sposób, że najpierw postawa, później świadomość i dopiero później umiejętności, to zapraszam, chętnie porozmawiamy na ten temat, w jaki sposób budować przewagę konkurencyjną na świadomym przywództwie menedżerów właśnie liniowych. To jest nasz konik, to są rzeczy, którymi się zajmujemy. A jeśli chcecie się tego nauczyć już teraz, to na leanpassion.pl jest taki przycisk Lean Leadership, tak? Też podłączymy tutaj do tego podcastu. Bardzo mocno obniżyliśmy w tej chwili cenę za nasz program Lean Leadership. Zrobiliśmy go połowę taniej. Dodatkowo jest Leanovatica na rok w prezencie, także na stronie leanpassion.pl/leanleadership jest dostęp do programu rozwojowego Lean Leadership, który kiedyś kosztował 5 tysięcy, dzisiaj kosztuje 2,5 tysiąca brutto i możecie, tam jest 7 dni gwarancji satysfakcji, czyli jeżeli content wam się nie spodoba, uznacie, że to nie dla was, to po prostu zwrócimy wam pieniądze. Ale wracając do meritum tego odcinka, przywództwo menedżerów liniowych to jest dla mnie numer jeden, jeśli chodzi o problem, obszar organizacji, którym trzeba się zająć, którym masz ogromną szansę na to, żeby zwiększyć zarówno efektywność, jak i zaangażowanie, spowodować, że mniej ludzi odchodzi. To jest po prostu logiczne, to jest korelacja ocen ludzi, ocen liderów, a prawdopodobieństwo odejścia jest bezdyskusyjne. I żeby zająć się tym przywództwem, to w pierwszej kolejności upewniasz się, że ci ludzie rozumieją, jaki jest kontekst biznesowy i podejmują decyzję, tak ja chcę spróbować, tak chcę być, tak czuję to, tak chcę być liderem w tej organizacji. Dwa, świadomość roli, czyli przepracowanie. Jeśli jesteś liderem, to jaka jest twoja rola? I nie chodzi mi tutaj o zarządzanie, tylko w jaki sposób podłączysz ludzi do tej strategii. Trzy, pokazanie perspektywy ludzi, pokazanie, że ludzie oczekują 7 rzeczy, pokazanie, czego ludzie oczekują od ciebie, zrobienie sobie autodiagnozy, zastanowienie się, w czym ja jestem dobry, w czym jestem, co mam do poprawy. I cztery, podłączenie ludzi do kontekstu, na przykład nauczenie narzędzia 5R. Czyli weźmy sobie tego lidera, który składa się z serca, umysłu i rąk. Serce to jest zapytanie go, czy chcesz. Umysł to jest świadomość roli, zrozumienie mojej odpowiedzialności oraz zrozumienie perspektywy ludzi, a ręce to jest działanie, odrabianie zaległości i budowanie zespołu, który świadomie jest podłączony do kontekstu biznesowego i dzięki czemu nie tylko ten lider, ale też zespół podjął decyzję, czy chce być w tej organizacji. Dziękuję wam za to, że słuchacie tego podcastu. Dziękuję wam też za informację zwrotną. 55. odcinek przywództwo menedżerów liniowych przy okazji większość tych rzeczy pasuje również do menedżerów najwyższego szczebla. Pamiętajcie o tym, że przywództwo to nie jest egocentryczna rola liderska i wszystko skoncentrowane na tym, żeby kręciło się wokół tego lidera, który mówi za mną, tylko przywództwo to jest umiejętność podłączenia ludzi do firmy, bo ludzie w jakiejś firmie pracują, nie dla tego lidera, tylko w jakiejś firmie pracują. I tak jak znam menedżerów, CEO-sów, to ich marzeniem jest, żeby ludzie po prostu wspierali to, co oni sobie wymyślili, wspierali kontekst biznesowy, wspierali misję, wizję, strategię, sposób działania i o to w tym wszystkim chodzi. I ludzie naprawdę chcą to robić, a ponieważ większość organizacji jest hierarchiczna, to dbanie o świadome przywództwo tych liderów jest po prostu absolutnym mustem i bardzo serdecznie Was do tego namawiam, tak? Czy chcesz być liderem? Jak rozumiesz swoją rolę? Czy rozumiesz perspektywę pracowników? W jaki sposób podłączysz ludzi do firmy, na przykład narzędziem 5R, które jest o tyle proste i łatwe, że większość menedżerów chce to po prostu stosować, dlatego że widzi, jakie daje im to efekt pod kątem odrobienia właśnie zaległości. Wszystkiego dobrego. Cześć, pa!